Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt rozmawiać z panem konsulem generalnym Konsulatu Polskiego w Los Angeles. Chciałbym pana prosić, żeby pan się przedstawił. Z jakiej okazji, co pana sprowadza do Seattle?
Dzień dobry, Mariusz Prymora, witam słuchaczy i oczywiście sprowadza mnie bezpośrednia przyczyna, którą jest trzeci polski festiwal w Seattle, ale poza tym Seattle jest częścią okręgu konsularnego, który znajduje się w mojej jurysdykcji teraz, więc czekałem na tę okazję, żeby przyjechać do Seattle jako jednego z głównych miejsc, gdzie polska społeczność jest tak liczna i tak aktywna. Przepraszam, że zajęło mi to aż 10 miesięcy, ale okręg konsularny, którym teraz zawiaduję, należy do największych okręgów konsularnych na świecie. Obejmuje 15 stanów zachodnich Stanów Zjednoczonych, 60% terytorium tego kraju, więc jest to duże wyzwanie także podróżnicze. I takich podróży już odbyłem w tym pierwszym roku swojego urzędowania bardzo dużo. Cieszę się, że wreszcie dotarłem także do Seattle. A przy okazji, jak wspominam, okazja jest przednia, bo właśnie otwarto trzeci festiwal polski w Seattle, który, jak widzę, jest tutaj świętem wszystkich Polaków.
No tak, wspomniał pan, że pod pana jurysdykcją jest 11 stanów. 15 stanów zachodnich. Ale było też wspomniane w czasie tego festiwalu, że pan zajmował się, napisał książkę na temat imigracji polskiej. Jaka jest specyfika Polaków mieszkających w tych zachodnich stanach? Czy jest jakaś taka? Czym się różnią na przykład od Polonii polskiej w Chicago czy Nowym Jorku?
O, to oczywiście jest bardzo trudne pytanie, na które się tak w jednym czy dwóch zdaniach nie da odpowiedzieć. Może najpierw wrócę do tej książki. Ta książka nie była żadną pracą analityczną. To była specyficzna książka przygotowana i wydana na bardzo konkretne wydarzenie. Mianowicie w 2007 roku, kiedy ja pracowałem w ambasadzie w Waszyngtonie naszej, Ameryka obchodziła 400-lecie Jamestown, czyli pierwszego settlement w Ameryce. I oczywiście rok później, roku 2008, my obchodziliśmy 400-lecie przybycia pierwszych Polaków do Jamestown, bo trzeba wiedzieć, że już w rok później w tym osiedlu kapitana Cooka zjawiło się pierwszych 5 Polaków. No i wtedy bardzo myślałem nad tym, żeby znaleźć taki sposób przypomnienia o tym Ameryce, który przetrwałby dłużej niż jednodniowa akademia w Jamestown czy spotkanie. I udało nam się wspólnie z panem profesorem Jamesem Fullą, polonijnym historykiem, przygotować książkę, która przedstawia Polaków, którzy osiągnęli w Ameryce znaczący sukces. I oczywiście wszyscy byli przygotowani, że dowiedzą się w tej książce o Tadeuszu Kościuszce czy o generale Pułaskim, ale większość Amerykanów szeroko otwierała oczy, kiedy czytała w tej książce, w części poświęconej żyjącym i aktywnym wciąż Polakom w Ameryce, że Stephanie Powers to także Polka, która rozmawia z mamą w domu po polsku, że Steve Wozniak to Polak, który był współzałożycielem słynnego Apple Computers, że Warren Winiarski wprowadził na winną mapę świata Kalifornię, bo był to, jest, bo nadal żyje profesor chemii na University of Chicago, który pewnego dnia zdecydował, że przeprowadza się do Napa Valley, gdzie kupił winiarnię i po 3 latach jego Cabernet Sauvignon wygrał najsłynniejszy paryski konkurs winny, a teraz jest w Muzeum Narodowym w Waszyngtonie. Więc takie informacje odbiły się niezwykle szerokim echem wśród ludzi, którym tę książkę mogliśmy sprezentować. I było to dla nas bardzo udane narzędzie właśnie pokazania Amerykanom, jaki duży wkład Polacy mieli w rozwój tego kraju. Natomiast druga część pana pytania, jaka jest Polonia tutaj, i podobna, i zupełnie inna. Przede wszystkim mamy tu inną specyfikę w pracy w porównaniu ze wschodnim wybrzeżem, w związku z tym, że tam Polonia jest skoncentrowana wokół dwóch głównych ośrodków miejskich, Nowego Jorku i Chicago. My w samym Illinois mamy prawie 1 000 000 obywateli polskiego pochodzenia. Ja w okręgu konsularnym Los Angeles mam ich 1 200 000, ale z tą różnicą, że są rozsypani literalnie we wszystkich 15 stanach tego okręgu. Więc nie ma takiego jednego miejsca koncentracji. Najwięcej z nich jest w Kalifornii, ale kolejne bardzo duże ośrodki polonijne to Texas, to Arizona, Colorado, Washington State i, jak wspomniałem, również tak odległe stany jak Hawaje i Alaska. Na Alasce, gdzie byłem ostatnio, statystyki podają, że 2,5% populacji Alaski to Polacy.
Trudno aż w to uwierzyć.
No właśnie, ale my jesteśmy wszędzie. Ja mogę opowiedzieć taką anegdotyczną historię z początków swojej kariery dyplomatycznej w Ameryce. Jedną, to nawet chyba była pierwsza podróż, w jaką mnie wtedy wysłano z Chicago, mianowicie do Kearney w Nebrasce, gdzie University of Nebraska organizował doroczną konferencję na temat spraw światowych. Ja tam miałem opowiedzieć o transformacji w Polsce. Pojechałem do Kearney i w ramach tej konferencji, w którymś dniu była w programie wycieczka po bliskie tereny, żeby oglądać takie ogromne ptaszyska, które nazywają się cranes. Ale ja sobie pomyślałem, że ja bym wolał spotkać się z Polonią, więc zanim pojechałem jeszcze do tego Kearney, poprosiłem organizatorów, żeby mi zmienili program na ten dzień, że ja zamiast ptaków wolałbym spotkać się z Polonią, jeśli tam jest takowa. W odpowiedzi dostałem 3 e-maile, powiedzieli: Polacy, toż tu jest ich pełno. Jak przyjechałem tam do Kearney, zabrano mnie na wycieczkę na północ od tego miasteczka do zupełnie takiej amerykańskiej głuszy, gdzie była małe miasteczko, wioska, praktycznie 1500 mieszkańców, nazywała się Loop City. Myśmy w końcu dojechali do tego Loop City, gdzie powitał nas ogromny drewniany obelisk, który zawsze jest na przyjeździe do tego miasteczka. Obelisk z wyrytym napisem Welcome to Loop City, Polish Capital of Nebraska, Polish Days, 9-11 June. Co roku odbywają się tam polskie dni. Tam nawet miejscowa Polonia wykupiła mały domek, gdzie mają swoje Polish Heritage Center. Co się później okazało, żeby już skrócić tę długą historię? Okazało się, że ma to swoje korzenie historyczne. Otóż po wojnie, po amerykańskiej Civil War, po wojnie cywilnej, amerykański rząd, jak wiadomo, rozdawał na Dzikim Zachodzie ziemię. 180 akrów ziemi można było dostać od rządu amerykańskiego i odważni Polacy z Chicago zaczęli się tam przenosić. Jak się przenieśli jedni, za nimi szli następni, żeby być w kupie, żeby być bliżej. Powstały całe osady polonijne, zbudowali swoje kościoły na cmentarzach. Jest cała masa nagrobków z polskimi nazwiskami i ci ludzie, których ja tam spotkałem te kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałem swoją pracę w Chicago, to byli potomkowie, czwarte, piąte pokolenie po tamtych Polakach, którzy tam się osiedlili po wojnie cywilnej.
Może by pan teraz opowiedział trochę o pracy konsula, więc oczywiście jednym z zadań jest prawdopodobnie sterowanie paszportów i wszystkie sprawy z pomocy dla osób potrzebujących takowej, ale ja rozumiem, że ta najciekawsza część dotyczy, jak to się mówi...
Dyplomacji publicznej.
Dyplomacji publicznej. Więc mógłby pan powiedzieć coś na ten temat i jak Polonia mogłaby pomóc Polsce czy Polakom i sprawie polskiej kulturze?
Tak, oczywiście. I to prawda, że nasza praca rozkłada się na takie dwie zasadnicze części. Oczywiście my jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać obywatelom polskim przebywającym za granicą. I ta pomoc ten serwis wobec obywateli polskich ma przeróżne postaci, od wydawania polskich paszportów, co jest zadaniem dosyć trudnym logistycznie dla pracowników konsulatu w tak wielkim obszarze konsularnym jak nasz, ponieważ odkąd polskie paszporty są paszportami biometrycznymi i obowiązują nas reguły, zasady i przepisy Unii Europejskiej, do tego, żeby przyjąć aplikację paszportową, potrzebne jest złożenie odcisków palca. W związku z tym nie da się tego zrobić na odległość. Potrzebne jest spotkanie z konsulem. To utrudniło naszą pracę o tyle, że zdając sobie sprawę, jak trudno jest Polakom pokonać tysiące kilometrów w wielu przypadkach, żeby dotrzeć do Los Angeles i złożyć taką aplikację paszportową, my organizujemy rocznie między 10 a 12 dyżurów konsularnych, które polegają na tym, że konsulowie wyjeżdżają do głównych ośrodków naszego okręgu konsularnego i tam podczas dyżuru Polonia może spotkać się z nimi i złożyć wniosek paszportowy. To są oczywiście sprawy związane z pomocą prawną, to są doręczenia pism sądowych z Polski, to jest opieka nad obywatelami polskimi, którzy popadli w konflikt z prawem tutaj w Ameryce i znaleźli się w więzieniu, takich też mamy, i cały szereg tego typu spraw. To jest jedna część naszej działalności, ale druga część, którą ja uważam za część najciekawszą i która jest dla nas największym wyzwaniem, szczególnie w kraju takim jak Ameryka, i w której ja się specjalizuję od początku swojej pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to jest dyplomacja publiczna, która jest pojęciem powstałym tutaj w Ameryce. To profesor Harvard University, Joseph Nye, wprowadził pojęcia takie jak soft power czy smart power do języka dyplomacji. Ona ma bardzo wiele definicji, ale najprościej mówiąc, to jest interakcja rządu jednego państwa ze społeczeństwem innych państw. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, to co mnie najbardziej interesuje w mojej pracy jest opowiadanie o Polsce społeczeństwu amerykańskiemu. Dobijanie się, przepraszam za słowo, do ważnych instytucji amerykańskich, prestiżowych instytucji amerykańskich, które by zechciały z nami zrobić jakieś projekty o Polsce, tak aby można było wiedzę o Polsce, polskiej historii, polskiej kulturze przekazać społeczeństwu amerykańskiemu. Myślę, że ten rok jest wyjątkowy pod tym względem, bo chcemy opowiadać światu, przypomnieć światu, że 25 lat temu zwyciężyła polska Solidarność, co nie tylko przywróciło demokrację w Polsce i szczęśliwie przywróciło Polskę jako członka tej demokratycznej, światowej rodziny, ale potem za nami poszli przecież wszyscy inni, i że taki najbardziej symboliczny akt tamtej transformacji roku 89, czyli upadek muru berlińskiego, całkowicie wynikał z tego, co się stało wcześniej w Polsce, że gdyby nie było polskiej Solidarności, gdyby nie było strajków w stoczni w roku 80, gdyby nie było stanu wojennego, gdyby nie było okrągłego stołu, nie upadłby mur berliński. I o tym między innymi chcemy w tym roku w sposób szczególny opowiadać, dlatego ja tak dużo jeżdżę po różnych ośrodkach swojego okręgu konsularnego, gdzie możemy organizować wykłady, gdzie możemy pokazywać wystawę o polskiej Solidarności, gdzie możemy sprowadzać i prezentować ludzi polskiej Solidarności. Część z nich przyjeżdża z Polski, część z nich, jak wiadomo, mieszka od 20 paru lat czy 30 paru lat tutaj w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest to nasze zadanie, opowiadania światu o Polsce. Ja oczywiście wspominam o tej najnowszej historii, ale nie muszę nikomu mówić, że Chopin otwiera wszystkie drzwi na świecie, że polski plakat jest uważany za najlepszy na świecie, że polscy artyści współczesni, jazzowi, to absolutna czołówka światowa, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy co pokazywać. I teraz, jaka jest rola Polonii w tym wszystkim? Ano, od początku mojej pracy w dyplomacji przyświeca mi cały czas jedna i ta sama filozofia. Chciałbym, żeby Polonia była moim partnerem w tej dyplomacji publicznej, czyli żebym mógł razem z organizacjami polonijnymi robić te promocyjne projekty i właśnie pokazywać je w miejscach amerykańskich. Mówiąc inaczej, czasy się tak zmieniły po roku 1989. Świat się tak skurczył, że zmieniły się również role konsulatów i konsula. Ja już nie mam potrzeby przybliżać Polski Polonusom, bo Polonia bez przerwy jeździ do Polski i chwała im za to. Często jest jedną nogą w Polsce, jedną nogą tutaj, bo tam ma również mieszkania, tam ma również biznesy. Wstaje rano, otwiera internet i w czasie rzeczywistym czyta gazetę, która jest wydawana w Warszawie i ogląda polską telewizję, więc w tej nowej sytuacji my właśnie wspólnie powinniśmy opowiadać Amerykanom o Polsce.
No, dziękuję panu bardzo za te słowa. No i na pożegnanie, jakie pan miałby życzenia? Rozumiem, że życzeniem byłoby, żeby ta współpraca rozwijała się jak najlepiej.
Dokładnie. Ja mam świadomość tego, że mając tak skromny zespół w Los Angeles i w zasadzie jednego konsula, jedną osobę, która razem ze mną prowadzi całą tę działkę dyplomacji publicznej, a mamy tak ogromny obszar do obsłużenia, nie jesteśmy w stanie zrobić wiele bez Państwa pomocy. Dlatego też dwa lata temu powstały Rady Polonijne, czyli właśnie taka siatka naszych współpracowników polonijnych. Dlatego też bardzo blisko współpracujemy z konsulami honorowymi i tutaj w zasadzie powinienem już pewnie wspomnieć o tym, że wybieram się do Seattle ponownie w początkach września, aby oficjalnie ustanowić panią Teresę Indelak Davis konsulem honorowym Rzeczypospolitej w Seattle. Będzie to 10. konsul honorowy w moim okręgu konsularnym, bo bez pomocy tych ludzi no, nasze możliwości byłyby zupełnie inne. Więc moim życzeniem jest właśnie to, aby wspólnie, korzystając z waszych tutaj lokalnych możliwości, robić jak najwięcej projektów, które pokażą Ameryce i Amerykanom Polskę.
No, dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę panu powodzenia w tych wszystkich planach.
Bardzo dziękuję.